bez barier.
8 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Obozy sportowe, kursy prawa jazdy czy szkolenia zawodowe to propozycje, jakie dla osób z trwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego ma Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Osoby zrzeszone w tej fundacji, pracownicy, wolontariusze wierzą, że poruszając się na wózku inwalidzkim można prowadzić satysfakcjonujące życie i osiągać cele, do których się dążyło przed wypadkiem. Można też realizować niemal wszystkie marzenia. W dzisiejszej audycji opowiemy, jak białostocki oddział Fundacji Aktywnej Rehabilitacji wspiera osoby, które w pewnym momencie swojego życia dowiedziały się, że nie będą mogły samodzielnie chodzić. Zapraszam.
Barier.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji istnieje w Polsce już od 30 lat, czyli od 1988 roku. Prowadzi program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich, uczy ludzi, jak poruszając się na wózku prowadzić normalne życie, jak zdobywać to, co chciało się zdobyć zanim osoby te uległy wypadkowi, a naszymi gośćmi są dziś pani Elżbieta Kujawa i pan Łukasz Emich z białostockiego oddziału FAR. Potrzeba aktywnej rehabilitacji wzięła się z dobrobytu, czy też z nadmiaru, czy też z nadmiernej opieki. Otóż w latach 70. ubiegłego stulecia niepełnosprawni Szwedzi zauważyli, że opiekuńcze państwo zapewnia im w miarę wygodne życie, ale są znacznie mniej sprawni i samodzielni niż osoby z podobnymi problemami, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej to okazało się widoczne podczas igrzysk paraolimpijskich i sami niepełnosprawni Szwedzi doszli do wniosku, że trzeba zmienić podejście po pierwsze do swojej niepełnosprawności, a po drugie do rehabilitacji. Doszli też do wniosku, że sport jest jednym z najlepszych sposobów, stąd wzięła się nazwa aktywna rehabilitacja, tak jak aktywny wypoczynek czy aktywne działanie. Okazało się, że w Polsce w latach 80. jest bardzo dobry grunt do tego, żeby zaszczepić ideę aktywnej rehabilitacji, chociaż z całkiem odwrotnych przyczyn niż to było w Szwecji. U nas po prostu nie było odpowiedniej.
To był dosyć ciężki okres.
Odpowiedniej opieki państwa i nie było odpowiedniej rehabilitacji. W każdym bądź razie pod koniec lat 80. powstała Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, właśnie wykorzystując te szwedzkie doświadczenia.
Tak, organizacja szwedzka jest jakby taką naszą matczyną organizacją. W zasadzie to Szwedzi zorganizowali pierwszy taki obóz wspólnie z naszymi polskimi wolontariuszami tutaj w Polsce, w Lublinie. I od tego się wszystko zaczęło. Wtedy na tym obozie pierwsi kadrowicze się pojawili, którzy w zasadzie jeździli przez wiele, wiele lat na obozy i przekazywali tą ideę kolejnym osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach. W międzyczasie też sam program fundacji, oferta skierowana do osób niepełnosprawnych z różnymi w zasadzie niepełnosprawnościami już w chwili obecnej rozszerzała się. Tutaj trafiła jakby cała idea na bardzo podatny grunt, tak? Nie jesteśmy i nie byliśmy wcześniej państwem bardzo socjalnym, które strasznie jakoś tak wspiera bardzo osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, w związku z czym wielu rzeczy osoby te musiały się nauczyć. W chwili obecnej dostęp do różnych rzeczy jest już większy, tak? Żyjemy w trochę innej rzeczywistości, ale okazuje się, że ta idea aktywnej rehabilitacji nadal jest potrzebna, że nawet jeżeli dostajemy wsparcie od różnych instytucji, to dla samego siebie, dla swojego rozwoju warto wiele rzeczy potrafić zrobić, być samodzielnym, bo to poszerza nasze horyzonty, daje nam dużo więcej możliwości.
W każdym razie teraz to już nie są tylko takie obozy uczące podstaw, jak poradzić sobie poruszając się na wózku. W zasadzie, chociaż to wciąż jest podstawa, albo ta najlepiej wypracowana forma pomocy, ale w tej chwili są to już obozy sportowe, kolonie dla dzieci, to są też właśnie szkolenia zawodowe i różne kursy przygotowujące do pracy i wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. I tutaj już nie tylko osób niepełnosprawnych ruchowo, ale różnego rodzaju deficytami i niepełnosprawnościami.
W chwili obecnej dzięki projektom, które realizujemy, projektom między innymi dofinansowywanym przez PFRON, możemy bardziej szczegółowo skupić się na wsparciu osób niepełnosprawnych, stąd też w chwili obecnej działania prowadzone, skierowane na przykład do osób bezpośrednio po urazie albo takich osób, które są niepełnosprawne od urodzenia. I tutaj przez te obozy, które kiedyś były nazywane takimi obozami pierwszego stopnia, teraz są obozami wprowadzającymi, obozy dziecięce, obozy, które są ukierunkowane na aktywizację zawodową, ale też, co ważne, ciągle, i to myślę, że to jest takie bardzo unikatowe w przypadku naszej organizacji, osoba pierwszego kontaktu i praca z osobą niepełnosprawną w jej środowisku, czyli w domu albo w miejscu, które sobie wybierze, wskaże, czy na oddziale właśnie rehabilitacji, po to, żeby też widzieć, jak ona funkcjonuje w tym środowisku i tam, gdzie będzie tak naprawdę funkcjonowała, ją wspierać.
Myślę, że wiele organizacji chciałoby nauczyć się od was albo mieć taką możliwość, jaką macie wy, właśnie tego zaopiekowania się osobą po urazie w zasadzie już w momencie, kiedy jest ona w stanie otworzyć się na drugiego człowieka, albo nawet jeszcze trochę wcześniej. Pani Elżbieto, przypomnijmy, jak to wygląda. Fundacja ma po prostu fantastycznych wolontariuszy i też dobry wywiad.
Tak, myślę, że każdy, kto pracuje w organizacji pozarządowej albo miał w ogóle kontakt z jakąś organizacją pozarządową, wie, że jej siła i moc tkwi w wolontariuszach. Czym lepsi wolontariusze, czym bardziej otwarte serca, tym ta pomoc szersza i lepsza. W przypadku fundacji to kontakt z naprawdę ogromną rzeszą wolontariuszy, którzy jeżdżą na obozy, przyjeżdżają na zajęcia, wspierają nas w ramach pracy już w biurach regionalnych. Dzięki nim możemy docierać do szerokiej jakby liczby osób, które później możemy też rekrutować do naszych projektów, ale lata pracy to też kontakt ze specjalistami, którzy w chwili obecnej znają nasz program, wiedzą dokładnie, co robimy, znają często bardzo dobrze instruktorów pierwszego kontaktu, którzy przyjeżdżają na przykład na oddziały rehabilitacji, żeby informować o naszych działaniach, o naszych projektach. I często tak naprawdę w chwili obecnej to już specjaliści trochę w naszym imieniu zaczynają tą pracę, wprowadzają osobę do tego, że można wiele rzeczy zrobić na wózku, że niepełnosprawność to nie jest coś, co musi nas skazywać na siedzenie w domu, na jakiś taki niebyt, a może być to po prostu jakieś kolejne otwarcie w naszym życiu i też może nam dawać wiele możliwości.
Rozmawiałam z wieloma waszymi podopiecznymi, którzy później sami stali się wolontariuszami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i kilka razy słyszałam, że po prostu to, co robicie, to jest na miarę życia. No, kiedy człowiek jest załamany, usłyszał diagnozę, to jest uraz rdzenia kręgowego, nie będzie pan chodzić. Kiedy jeszcze jest cały obolały, kiedy w zasadzie jeszcze nie może sobie nawet wyobrazić, że będzie w stanie podnieść się ze szpitalnego łóżka. Przychodzi grupa ludzi, pokazują, że na wózku można tańczyć, podskakiwać, ścigać się, wnoszą radość, pokazują, że się da, pokazują, że pracują, że mają rodziny, że prowadzą aktywne życie i powoli zaczynają uczyć. Dają siłę w to, żeby wierzyć.
W naszym przypadku najlepsze jest to, że nie trzeba posiadać jakichś wyjątkowych umiejętności, żeby zostać naszym wolontariuszem. Wystarczy po prostu żyć aktywnie. I to już jest jakby najlepsze doświadczenie do tego, żeby pracować w fundacji jako instruktor, bo zawsze swoim życiem pokazujemy. Gdybyśmy opowiadali o tym, że można być aktywnym, a siedzieli w domach i nie robili nic, no to ta idea nie mogłaby przejść dalej. Myślę, że najlepszą wizytówką naszej organizacji są właśnie osoby, które mówią później o nas albo wracają do fundacji jako jej pracownicy później albo wolontariusze.
Docieracie coraz częściej także do dzieci, czyli nie tych osób, które uległy wypadkom bądź zachorowały i przez to straciły możliwość samodzielnego poruszania się, ale też do dzieci, które urodziły się, które nigdy nie chodziły i które najprawdopodobniej nie będą chodzić, będą poruszać się od samego początku na wózku. Ja myślę, że w takich sytuacjach to mniej same dzieci, a bardziej rodzice potrzebują wsparcia.
Tutaj tak, nigdy w przypadku projektów dziecięcych nie możemy mówić o pracy z samym dzieckiem, ponieważ ono samo nie decyduje jeszcze o sobie, w związku z czym kontakt z rodzicem, z najbliższą rodziną jest dosyć istotny. Program dziecięcy prowadzimy w fundacji od 1997 roku i
czyli
to też troszeczkę tak wzorem szwedzkim, podobnie jak inne tematyczne projekty, które wchodziły w fundacji. W przypadku projektu dziecięcego rekrutujemy w chwili obecnej dzieci w wieku 4-16 lat i to są dzieci, które mają skrajne trudności w poruszaniu się, w przemieszczaniu się, poruszają się na wózkach inwalidzkich. Najczęściej są to dzieci niepełnosprawne od urodzenia, czasami też dzieci, które ulegają urazom w wyniku jakichś wypadków komunikacyjnych, chociaż tutaj szczęśliwie tych dzieci nie jest dużo. Łączy je to, że potrzebują wózka do tego, żeby się poruszać i praca z dzieckiem zaczyna się od rzeczy takich bardzo prostych. Często te rzeczy wydają nam się takie bardzo oczywiste i wydaje się, że nad czym tu pracować, tak? Ubieranie buta, skarpetek, zakładanie koszulki, przesiadanie się z wózka na materac czy na łóżko, krzesło. To są takie podstawowe czynności. Dziecko zdrowe opanowuje je w naturalny sposób. W przypadku dziecka niepełnosprawnego ruchowo, często w domu ono nie ma jakiegoś wzorca osobowego na wózku dorosłego, który mogłoby obserwować. W przypadku obozu już jak najbardziej.
Właśnie proszę opowiedzieć o tych obozach, dlatego że dość zdumiewające jest to, że w czasie obozów letnich najczęściej dzieci wyjeżdżają na obóz bez opiekunów, natomiast fundacja zapewnia dwóch opiekunów do każdego dziecka. Na obozach dla zdrowych dzieci to dzieci by zwariowały, gdyby dwie dorosłe osoby za każdym chodziły. Tutaj natomiast ma to swój cel i swoją przyczynę.
Tak, oczywiście. Po pierwsze, najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Zaletą naszych obozów jest to, co przeraża często na początku rodziców dziecka niepełnosprawnego, że dziecko na obóz wyjeżdża samo. Czyli niepotrzebni nam są rodzice. Ono zostaje na tym obozie, ale w ramach obozu dziecięcego mamy zapewnioną dosyć taką dużą obstawę tego dziecka, które ma być przede wszystkim bezpieczne i nauczyć się jak największej ilości rzeczy potrzebnych do samodzielnego życia. W związku z czym do jednego dziecka jest przydzielonych najczęściej dwóch opiekunów, jeden opiekun na wózku i jeden opiekun chodzący. Opiekun chodzący zabezpiecza dziecko, pomaga w czynnościach, których jeszcze nie opanowało, a opiekun jeżdżący na wózku jest tym wzorcem osobowym, który pokazuje, w jaki sposób funkcjonować na wózku. Właśnie jak się ubrać, jak się przesiąść, wypracowuje z dzieckiem metodę, ponieważ u każdego ona może być troszeczkę inna, a jednocześnie no, też pokazuje jakby swoim życiem, że także na co dzień pracuje, że tutaj przyjeżdża na obóz, jest instruktorem, że jeździ samochodem, że ma właśnie rodzinę albo uprawia sport wyczynowo. To też jest pokazanie, znaczy danie dziecku do zrozumienia, że no będzie osobą dorosłą, że będzie tak funkcjonowało, że może tak funkcjonować, że może brać z tej osoby przykład.
Ale dzieciństwo nam się kończy.
Tak.
W pewnym momencie i trzeba pomyśleć o pójściu do pracy i zarabianiu pieniędzy, a jeszcze wcześniej o zdobyciu zawodu i o tym też myślicie. Tutaj chyba głównie pan Łukasz będzie mówił, ponieważ pan Łukasz jest koordynatorem projektów przygotowujących do pracy.
Tak, to jest... Realizujemy teraz projekt społeczno-zawodowy, który nazywa się Aktywna Integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z województwa podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie. Jest to projekt skierowany do wszystkich niepełnosprawności, do osób, które mają orzeczenie znaczne, ale także umiarkowane i lekkie, ale ze sprzężeniem.
I czego się można na waszych kursach, szkoleniach nauczyć?
To, co oferujemy dla naszych uczestników, to jest opracowanie indywidualnego planu działania. Jak również mamy indywidualne wsparcie psychologiczne, a także organizujemy warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej. Są to warsztaty 6-dniowe, na których są zajęcia i z doradcą zawodowym, ale również i psychologiem. Dodatkowo organizujemy dla uczestników szkolenia. Są to przeróżne szkolenia w zależności od potrzeb.
Ale to znaczy, że można sobie do was przyjść i powiedzieć, to ja sobie wymyśliłem, że chcę być krawcem, albo chcę być fryzjerem, albo chcę być bibliotekarzem i wy dostosujecie ten kurs, czy jednak są jakieś...
Można przyjść i tak powiedzieć, ale oczywiście... Tutaj trochę wesprę Łukasza. Zawsze jest to związane z tym, w jaki sposób też wygląda praca wcześniej z doradcą zawodowym. Po to jest układany indywidualny plan działania, żeby też te kursy nie były w oderwaniu od rzeczywistości, ale jednak były skierowane do osoby, do jej potrzeb, do jej zdolności, dopasowane i też dawały jej większą szansę na zatrudnienie. Więc czasami, jeżeli jest to kurs na przykład dla kosmetyczki, tak, to tak, oczywiście jesteśmy w stanie taki kurs zorganizować. Jeżeli bibliotekarza, to też, ale jeżeli ktoś po to, żeby zaistnieć na rynku pracy, potrzebuje kursu na prawo jazdy, to wtedy jest to kurs prawa jazdy.
O właśnie, powiedzmy o tym, że w ramach waszych szkoleń można zdobyć prawo jazdy. Osoby poruszające się na wózku raczej mają z tym trudność, ponieważ nasze ośrodki szkolące mało kiedy mają auta szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku, bo tam musi być specjalna skrzynia biegów i pewnie coś jeszcze specjalnego powinno w takim samochodzie być. No to i nie tylko musi być samochód do ćwiczeń, ale też samochód egzaminacyjny. Bo jak inaczej?
Jeżeli chodzi o szkolenia związane z prawo jazdy, to szczęśliwie lata naszej pracy tutaj na lokalnym rynku spowodowały, że mamy już firmy, które posiadają takie samochody przystosowane. W naszym przypadku my pomagamy taki kurs sfinansować dodatkowo. Najczęściej szkoła jazdy udostępnia taki samochód ośrodkowi, który przeprowadza egzamin i na tym samochodzie osoba niepełnosprawna może też zdać egzamin na prawo jazdy.
Czyli nie trzeba nigdzie po Polsce szukać, wyjeżdżać. Bo przez wiele lat było tak właśnie, że trzeba było
jechać. Teraz możemy to zrobić w Białymstoku.
Czyli jest już wygodnie. Panie Łukaszu, proszę jeszcze powiedzieć, jak długo trwa całe to szkolenie?
Szkolenia są różne w zależności od rodzaju szkolenia. Też niektóre są kilkudniowe, niektóre trwają, są rozciągnięte w czasie, na przykład ponad miesiąc.
I to odbywa się w ten sposób, że codziennie trzeba przyjeżdżać na miejsce, gdzie się szkoli.
Program szkolenia zawsze jest ustalany indywidualnie z osobą niepełnosprawną. Najczęściej wyszukujemy firmę szkoleniową, która wygrywa przetarg, tak, na organizację szkolenia i wtedy czas ustala się indywidualnie z osobą, dopasowuje się też do jej możliwości. Jeżeli to jest kurs, który trzeba przeprowadzić na przykład w miejscu zamieszkania, bo niepełnosprawność jest znaczna, jest problem w dotarciu do na przykład instytucji szkolącej, To też jest taka możliwość zorganizowania szkolenia indywidualnego, aczkolwiek zachęcamy jednak naszych beneficjentów do tego, żeby wychodzić z domu i jednak staramy się wyszukiwać takie firmy szkolące, które są na przykład dostosowane i mają takie pomieszczenia, do których osoby niepełnosprawne będą mogły docierać po prostu.
I pomagacie też zorganizować transport w jedną i w drugą stronę.
Jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście też istnieje taka możliwość.
Jak rozumiem, bo to teraz jest już w pewnym standardzie, te szkolenia kończą się jakimiś stażami bądź warsztatami, gdzie
jest
można...
Jest kolejny jakby etap wsparcia. Tak jak Łukasz mówił, jest stworzony indywidualny plan działania, są spotkania z psychologiem, są warsztaty, ale jakby naturalnym etapem u części z tych osób jest też odbycie stażu zawodowego, który jest dostosowany do ich możliwości. Często też w firmach, które sobie wymarzyli na przykład. A no, jakby wymarzonym naszym efektem jest to, że po na przykład zakończonym stażu zostają zatrudnieni.
Proszę powiedzieć, gdzie się zgłaszać, jeżeli... bo cały czas trwa rekrutacja, można cały czas skorzystać z waszej oferty. Proszę powiedzieć, gdzie osoby zainteresowane powinny się zgłosić?
Siedziba Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Białymstoku mieści się w chwili obecnej na ulicy Suchowolca 6. To jest budynek Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Oczywiście danych kontaktowych do nas można szukać na naszej stronie internetowej, czyli www.far.org.pl. Można też się kontaktować z nami telefonicznie. Telefon stacjonarny do nas to jest 85 742 6885. Zachęcamy też do kontaktu mailowego tutaj na adres podlaskie@far.org.pl. Można pisać i na pewno ktoś odpowie na takiego maila.
Na pewno warto przynajmniej się zainteresować. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pani Elżbieta Kujawa i pan Łukasz Emich z Białostockiego Oddziału Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.